trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
27. niedziela zwykła, rok C. Z księgi Habakuka. Jest to widzenie na ściśle określony czas, ale ono się spełni do końca i nie zawiedzie. Choćby się nawet opóźniał, ty go oczekuj, bo który ma przyjść, przyjdzie i nie będzie się ociągał. Z psalmu 95. Dzisiaj, jeśli usłyszycie głos Jego, nie bądźcie oporni w sercach swoich. Z drugiego listu do Tymoteusza. Nie wstydź się zatem świadectwa naszego Pana, ani mnie, Jego więźnia, lecz i ty znoś trudy dla Ewangelii, opierając się na mocy Boga. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Tak i wy mówcie, gdy wykonacie wszystkie dane wam nakazy. Jesteśmy sługami bezużytecznymi. Wykonaliśmy to, co było do wykonania jako nasz obowiązek. Siostry i bracia, znów Bóg zaprasza nas przez liturgię do tego, żebyśmy zatrzymali się w Jego Słowie. Żebyśmy na moment otoczyli się tymi czterema tekstami, jak ścianami mieszkania, jak ścianami domu, po to, by zamieszkać przez moment w sercu Boga. Oczywiście nie chodzi tylko o moment, chodzi o to, byśmy tak się przyzwyczaili do słuchania Słowa, do spotkania ze Słowem Boga, że ono rzeczywiście staje się dla nas mieszkaniem, że nie wyobrażamy sobie przeżyć dnia bez Biblii. I Pan daje nam dzisiaj cztery teksty. Najpierw proroctwo Habakuka. Trudny czas. Ogromny lęk Izraela przed najazdem Chaldejczyków, przed podbojem. Zresztą naród wybrany już wie, co to znaczy być w niewoli. Lęka się. Lęka się, że wszystko, co zna z Egiptu i potem poszczególnych wojen za czasów sędziów, tych wszystkich kłopotów, również walk bratobójczych, że to wszystko znów się powtórzy, że znowu będą niewolnikami. Więc boi się Habakuk. Mimo, że jego imię oznacza przytulenie Boga, on ma w sobie ten lęk. I właściwie cały pierwszy rozdział, którego tylko dwa początkowe wersety usłyszymy w tej konstrukcji dzisiejszego pierwszego czytania, cały ten pierwszy rozdział to takie wołanie do Boga. To budzenie w sobie resztek nadziei. Choć zaczyna się ten tekst bardzo dramatycznie. Jak długo mam wołać, gdy ty nie wysłuchujesz? Jak długo muszę wznosić swój krzyk? Ty nie dajesz ocalenia. Dlaczego każesz poznać, czym jest cierpienie i trud? Chcesz, bym patrzył na te udręki i bezbożność? Kolejne wersety tylko budują napięcie. Napięcie między próbą wierności Bogu i tymi resztkami sił, ostatkami sił, żeby zachować Słowo Boże w sobie, żeby wierzyć wbrew nadziei, a rzeczywistością, która rozciąga się przed oczami Habakuka, a tym ludzkim uwikłaniem jego współczesnych, uwikłaniem w grzech, uwikłaniem w układy z innymi państwami. Tam ciągle pojawia się lęk przed utratą wszystkiego. Lęk przed stratą. Lęk przed tym, że nawet oczy Boga się odwróciły. W 13. wersecie tego pierwszego rozdziału Habakuk powie: twoje oczy są czyste, nie mogą patrzeć na zepsucie. Ty nie potrafisz przyglądać się nędzy. Dlaczego zatem? Dlaczego milczysz? Dlaczego milczysz? I drugi rozdział rozpoczyna się od słowa, od takiego wewnętrznego przekonania, które ma w sobie prorok. Będę stał na czatach, wejdę na wysoką skałę, będę wypatrywał, chcąc usłyszeć, czy odezwie się do mnie i co odpowie na moje skargi. Nie traci wiary. Tego zdania nie usłyszymy w tekście dzisiejszego czytania, ale dobrze jest mieć je w pamięci, jak zwykle gorąco zachęcam, bardzo zachęcam do tego, żeby zajrzeć do całego tekstu, cały pierwszy rozdział i przynajmniej te cztery wersety drugiego. Jaki upór ma w sobie ten człowiek, ten prorok? Czy to tylko jego wewnętrzne przekonanie, czy to jego natura, uzdolnienie, ta nieugiętość, nieustępliwość, czy to coś więcej? Może Habakuk przyzwyczaił się do tego, że trzeba być cierpliwym i wytrwałym, żeby usłyszeć Pana, że można dać Bogu czas, chociaż wydaje się, że tego czasu nie ma. Może już ma w sobie to przekonanie, może o tym wie, pewnie o tym wie. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo dla mnie cały pierwszy rozdział i te wersety drugiego rozdziału proroctwa Habakuka są wyraźnym światłem, bardzo mocnym światłem, żeby nie być niecierpliwym, to po pierwsze, ale po drugie, żeby nie stracić wytrwałości, żeby nie przestać wierzyć. Pan odzywa się tak mówiąc: zapisz to widzenie i to wyraźnie, na tabliczce, aby czytający mógł je łatwo śledzić. To widzenie na ściśle określony czas, ale ono się spełni do końca. Ono nie zawiedzie. Choćby się nawet opóźniał, ty go oczekuj. Bo ten, który ma przyjść, przyjdzie. Nie będzie się osiągał. Ono się spełni do końca. Nie zawiedzie. Zbudować w sobie tę przestrzeń komfortu, to schronienie dla wiary. To przekonanie, że Bóg nie zawiedzie. Nie zostawi. Nie odda swojej własności, nie wyrzuci, nie sprzeda swoich pereł, klejnotów, którymi my jesteśmy. Nawet jeśli się opóźnia, nawet jeśli jest za 5:12 albo i 5:12, to czy ja mam dyktować Bogu czas? Czy ja mam dyktować Bogu, co powinien zrobić? On wie o moich pragnieniach, on wie o moich tęsknotach, o moich potrzebach, o tym, co ja uważam za konieczne. On o tym wie i się nie wycofa, nie zrezygnuje, nie odejdzie. Może dziś ktoś potrzebuje właśnie tego słowa, tego upewnienia, tego umocnienia, tego przytulenia Bożego przez proroctwo Habakuka. Nie rezygnuj, nie trać wiary. Dlatego dziś jesteśmy na Eucharystii, dlatego słuchamy słowa, dlatego jesteśmy we wspólnocie, żeby dać się umocnić. To jest ta wspólnota, którą wiąże łaska i miłość Chrystusa. On, który jest tą głowicą węgła, który spaja poszczególne ściany, który nie pozwala na to, żebyśmy stracili fundamenty, nawet jeśli ściany się trochę pokruszą. Nie trać wiary. I dlatego odpowiedzią jest Psalm 95, dedykowany w Biblii jako pieśń uwielbienia dla Dawida. Dalej, że zacznijmy z radością czcić Pana, wykrzykujmy z weselem ku chwale Boga, naszego Wybawcy. Bo jest Bogiem wielkim. Złóżmy pokłon, padnijmy przed Nim na twarz. Wypłaczmy się nawet przed Panem, który nas stworzył. On jest naszym Bogiem. I to jest ten, który będzie odpowiadał. 7 werset, ostatnie jego zdanie. Dzisiaj, jeśli usłyszycie głos Jego, nie bądźcie oporni w sercach swoich. Słyszysz, że Pan mówi, słuchasz Jego słowa w liturgii, nie bądź oporny na to słowo. Nie bądź odporny na słowo. Świat nas uodparnia na to, co mówi Bóg. Nieustannie. Ciągle nas karmi jakimiś specyfikami, w cudzysłowie, ciągle zajmuje nasze myśli, chce wejść w przestrzeń naszych pragnień i tęsknot, chce nam dyktować to, jak powinniśmy żyć, co powinniśmy robić. Bylebyśmy nie słuchali Boga. Bylebyśmy nie słuchali tego, co mówi Pan. Dlatego psalmista mówi o tym, żeby się nie uodparniać. Żeby mieć w sobie tę wrażliwość. Nam się to często kojarzy, mnie się osobiście to często kojarzy z opornością, odpornością czy uodpornieniem na rozmaite choroby. I takie jest działanie diabła, że on nam pokazuje łaskę Boga jako wirus, jako coś, co nam może zaszkodzić, co chce rozregulować funkcjonowanie naszego organizmu, co chce nam rozbić życie. Demon przychodzi i w taki sposób pokazuje obecność Boga. On to robi od momentu raju i karmi nas różnymi specyfikami. te diabelskie antybiotyki, antydepresanty. Oczywiście nie chodzi mi teraz o farmakologię. Mówię to w kompletnej, absolutnej przenośni. Diabeł ma swoje środki, nie? Ma swoje specyfiki, żeby nas uodpornić na miłość, na Boga, na łaskę, na dar, jakim jest drugi człowiek. Żeby nam podnieść ten poziom oporności i odporności. Żeby mieć w sobie opór wobec działania Bożego, które często prowadzi do ranliwości serca, to prawda. Które wystawia nas na niebezpieczeństwo, jakieś porażki w relacjach z ludźmi. My się tego bardzo boimy. I reagujemy dokładnie w taki sam sposób, jak w życiu, w tym zewnętrznym, fizycznym życiu. Jakakolwiek reklama nowych suplementów, diety, nowych środków farmakologicznych, nawet jeśli one będą kompletnie nieudane, jeśli nie będą miały w sobie żadnego działania, jeśli ich skuteczność nie będzie większa niż efekt placebo procentowo, to i tak dajemy się na to nabrać, dajemy się złapać. I tracimy zdrowie, tracimy pieniądze. Jak dużo tracimy, kiedy dajemy się wplątać w relacje z demonem. Jak dużo tracimy przez grzech. I nie zawsze potrafimy to zauważyć. Dlatego jeszcze raz psalmista mówi do każdego z nas, jeśli usłyszycie głos Jego, nie bądźcie oporni w sercach swoich. Zróbcie przestrzeń, zróbcie miejsce dla głosu Boga, dla łaski Boga. I również o to prosi apostoł Paweł Tymoteusza w tym bardzo osobistym liście. Autorstwo tego listu właściwie nie jest podważane. Paweł najprawdopodobniej już został zwolniony z tego rzymskiego więzienia w domu, z tego aresztu domowego. Załatwił kilka bardzo ważnych spraw. Jest dotknięty tym, co się dzieje w kościołach w tak zwanej Azji, gdzie również był, gdzie głosił słowo, gdzie pojawiają się coraz to większe herezje, coraz trudniejsze problemy, coraz większe problemy we wspólnotach wierzących. Paweł jest tym przerażony, a jednocześnie najprawdopodobniej już jest uwięziony przez wojsko rzymskie, które aresztuje wszystkich chrześcijan. To jest ten moment, kiedy Neron podpalił Rzym i gdy oskarża chrześcijan o zniszczenie wiecznego miasta. Paweł, siedząc w tym wszystkim, mając w głowie te wszystkie kłopoty, te wszystkie problemy, pisze list do Tymoteusza, drugi z zachowanych listów, w którym mówi na początku, że on pisze w sprawie obietnicy życia w Chrystusie Jezusie. Że najważniejszą sprawą dla niego jest obietnica życia w Chrystusie Jezusie. Żeby Tymoteusz się nie przeraził, żeby się nie wstydził, żeby nie uległ jakiemuś zniechęceniu. Paweł w więzieniu, mając świadomość nieuniknionej śmierci, pisze list, w którym wzywa Tymoteusza do wiary, do umocnienia wiary. Przypominam ci, żebyś rozpalał dar Boga, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk. Abyś rozpalił w sobie ten ogień, który dał ci Pan. W 20 rozdziale proroctwa Jeremiasza znajdziemy to mocne słowo o ogniu. Bóg nie dał nam przecież ducha lęku, ale mocy, miłości i upominania. Więc się nie wstydź tego świadectwa naszego Pana. O tym świadectwie już mówiłem przed tygodniem. Świadectwo Jezusa Chrystusa. Jego przyjście, Jego głoszenie, pokazywanie troski, czułości, miłości Ojca, wreszcie męka, śmierć i zmartwychwstanie. Nie wstydź się tego, nie wstydź się Chrystusa. Bo ja też się nie wstydzę. Więc tak jak ja, znoś trudy dla Ewangelii, opierając się nie o siebie, nie o swoje siły, nie o swoje kalkulacje, ale o moc Boga. Bardzo konkretne, męskie, ojcowskie wskazania. Nie bądź oporny, nie uodparniaj się na miłość, na pragnienia Boże, na tę wrażliwość, którą masz w sobie, kiedy słuchasz słowa. Nie daj sobie tego wyrwać. Nie pozwól na to. W jaki sposób? Słuchaj, 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 a będziesz kochał. Myślę, że dlatego apostołowie zasłuchani w Jezusa i jednocześnie będący świadkami Jego zasłuchania w Ojca, mówią dzisiaj: dodaj nam wiary. Dodaj nam wiary. Wcześniej usłyszeli tę przypowieść o bogatym człowieku, o człowieku, który ma wszystko, i o biedaku, który ma imię. Potem Jezus do nich odezwał się z takim mocnym słowem, że niemożliwe jest, żeby zgorszenia nie przyszły i żeby czuwali nad sobą. I jeśli mają doświadczenie grzechu swojego brata, to mają go upomnieć. I jeśli brat żałuje, to mają przebaczyć. I nawet jeśli 7 razy na dzień będzie grzeszył i 7 razy będzie żałował, to mają przebaczyć. I może właśnie dlatego apostołowie od razu odzywają się: no to dodaj nam wiary. Bo nam trudno w to uwierzyć, nam trudno przebaczać, nam trudno przyjąć dar, jakim jest Łazarz. Widzimy, że to dla nas jest naprawdę trudne, to kłopotliwe. Przyjąć brata, który grzeszy, przyjąć brata, który, no właśnie, w ogóle potraktować jak brata człowieka, który czyni mi krzywdę. Upominam i co? Mówi, że żałuje, więc mam przebaczyć? Dodaj mi wiary, dodaj mi wiary. I pada ta odpowiedź: gdybyście mieli wiarę choćby taką jak nasienie gorczycy, to powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się i zasadź się w morzu, a posłuchałaby was. Czy czarna, czy biała morwa, korzenie ma niesamowicie splątane i wgryza się tak głęboko w ziemię, między kamienie, między skały, że wyrwać ją jest poza możliwością tamtego czasu, tamtych ludzi. Najwyżej trzeba ją było ściąć, ale Jezus mówi o wyrwaniu. Wiara jak małe ziarno gorczycy może sprawić, że sprawy, że rzeczy, które są we mnie zakorzenione, które są tak wrośnięte we mnie, do których już się tak przyzwyczaiłem, które przylgnęły do mnie, które są moim życiem, które traktuję jak swoje, mogą zostać wyrwane. Ja tego nie potrafię. On tak. Świetnie puentuje tę scenę jeden z ważniejszych brytyjskich pisarzy, Gilbert Keith Chesterton, który napisze: kiedy człowiek przestaje wierzyć w Boga, może uwierzyć we wszystko. Wydaje się, że Jezus właśnie do tego momentu, do tego punktu, do takiej prośby podprowadził uczniów. To jest niesamowite. On z nich wydobył to pragnienie, dając przypowieść o bogaczu i Łazarzu, mówiąc o zgorszeniach, mówiąc o przebaczeniu. Doprowadził uczniów właśnie do tego, że odkryli w sobie: my nie umiemy, więc chcemy uwierzyć Tobie, wierzymy Tobie. Dodaj nam tej wiary. Dodaj nam wiary, że to jest możliwe. Bo jeśli stracimy wiarę, jeśli przestaniemy Ci ufać, to wtedy wszystko jest możliwe. I trzeba by dodać: wtedy wszystko najgorsze jest możliwe. Bo człowiek potrzebuje wiary. Wierzyć w naukę, wierzyć w ludzi, wierzyć w magię, wierzyć w fikcję. Może się okazać, że będzie wtedy nawet takie pokrętne tłumaczenie. Fikcja, tak, ale oparta na faktach. Jakieś 3 lata temu, kiedy komentowałem tę samą liturgię słowa, przypominałem, że to drzewo morwy pojawia się w Biblii tylko 2 razy. W Ewangelii i w pierwszej księdze machabejskiej. Owoce morwy służyły za czasów Machabeuszy do tego, żeby rozjuszyć słonie wrogiej armii, które wtedy bez opamiętania tratowały wszystko, co spotkały na drodze. I Żydzi, którzy walczyli wtedy o przetrwanie, byli przerażeni bestiami, które pozbawiają ich domów, tratują miasta, odbierają im życie, bo wielu zginęło pod nogami słoni. I pewnie nie jest przypadkiem, że w dzisiejszej Ewangelii, w komentarzu do tej Ewangelii, tym, co apostołowie próbują też znaleźć między słowami Jezusa, jest właśnie to doświadczenie wiary, która potrafi wyrwać to, co wydaje się być szaleńczym pędem ku śmierci. Wiara ocala. Wiara ocala. Nam się może nieraz wydawać, że nasze grzechy, że nasza historia ma już tak splątane korzenie jest tak bardzo w nas wrośnięta, że nic się nie da zmienić. Wiele razy słyszymy to w konfesjonale. Proszę księdza, ale tego się nie da zmienić. Z tym już nic nie zrobię. A Bóg mówi, uwierz, a wyrwę. Ja to zrobię. Ja to w tobie zrobię. I kontynuując swoją odpowiedź na prośbę o dodanie wiary, Jezus przypomina sytuację z życia. Są bogaci, właściciele ziemi, którzy mają swoich niewolników, mają swoje sługi. I ci nie tylko pracują na roli, nie tylko pracują w gospodarstwie i dbają o gospodarstwo, ale przyjęło się, że mają jeszcze usłużyć po swojej pracy gospodarzowi, swojemu panu, podać, najpierw przygotować, potem podać mu kolację, poczekać aż zje i dopiero wtedy będzie można nasycić swój głód i odpocząć. Tak się przyjęło, chociaż teoretycznie na początku w ogóle to nie należało do obowiązków. Jezus zadaje proste pytanie. Czy gospodarz, czy pan jest winien wdzięczność za to, że sługa zrobił to, co do niego należało, a właściwie zrobił więcej? Nikt się tej wdzięczności nie spodziewał. Nikt nie miał zamiaru być wdzięcznym za to, co się przyjęło już jako normalne zachowanie. I Jezus porównując, czy przypominając te okoliczności, ten zwyczaj, mówi, wy zróbcie tak samo. Gdy wykonacie wszystkie dane wam nakazy, powiedzcie, jesteśmy niewolnikami niekoniecznymi, słudzy bezużyteczni. Zrobiliśmy to, co było do wykonania. Widzimy w tym swój obowiązek. Jasne, że każdy z nas domaga się wdzięczności, ma w głębi serca takie pragnienie, żeby być docenionym, żeby być zauważonym. I nieraz boli nas, i to bardzo boli, że innych się zauważa, że to, co zrobią inni, od razu zostaje zauważone, a nas się po prostu pomija. Naszą pracę gdzieś tam spycha się w niebyt. Każdy z nas jest wyczulony jakoś na swoim punkcie. To takie ludzkie. Można by powiedzieć, że to przynależy naszej naturze. A Jezus mówi, nie idź w tym kierunku. Nie żądaj. Nie bądź chciwy tych wszystkich pochwał. Zobacz, jakie są pragnienia Boga i wejdź w te pragnienia. Nie bój się stracić dla nich życia. To wszystko? Święty Mateusz w innym miejscu też zacytuje Jezusa. Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Bóg nie przeoczy żadnego dobra. Bóg pokaże ci twoją wartość. W ostatnim tygodniu przeżywaliśmy między innymi wspomnienie świętego Franciszka z Asyżu, który powiedział, no właśnie, ten biedaczyna powiedział wyraźnie, jesteś tylko tym, co widzi w tobie Bóg, niczym więcej. Niektórym to nie wystarcza. Ale skoro Bóg widzi we mnie, widzi w tobie swoje umiłowane dziecko, za które nie waha się oddać życia swojego syna, to jesteśmy w stanie pomyśleć o sobie coś więcej? Może trzeba dzisiaj przyjąć właśnie tę prawdę, taką prawdę. Niewolnik niekonieczny? Tak. Bezużyteczny sługa? Na pewno zawsze można zrobić lepiej, więcej, bardziej. A jednocześnie umiłowane dziecko. Dziecko, które korzysta ze wszystkiego, co otrzymało od ojca. Dziecko, przed którym Bóg otwiera cały skarbiec miłości i miłosierdzia. Dziecko, które jest oczkiem w głowie Ojca Niebieskiego. Pomimo grzechów, pomimo słabości, pomimo zapomnienia, pomimo niedbalstwa w słuchaniu Jego słowa. Więc wyczekuj tej obecności. Nie bój się, że On ominie, że nie przyjdzie, że zapomni, że się odsunie, że przestanie się interesować. Nie. Cała ta liturgia ma nas poprowadzić właśnie do tego przekonania, do tego doświadczenia. Bóg chce być z tobą. Bóg chce być z nami. On chce nam dodawać wiary. On prowadzi tą drogą. On uczy, jak wierzyć i dlaczego wierzyć. I udowadnia, że to ma sens. Módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy nie stracili wiary, abyśmy nie stracili ducha. Miejmy odwagę tego życia, o którym mówi dzisiaj Jezus. Życia sługi, życia człowieka, który który za wszelką cenę chce odkryć Boże pragnienia. Bo w tych pragnieniach właśnie człowiek, właśnie twoje i moje szczęście, siostro i bracie, jest na pierwszym miejscu. W pragnieniach Boga. Wykorzystajmy je. Módlmy się dla siebie o wiarę. Amen.
Bogu niech będą dzięki.